Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym Forum SGH, projekcie realizowanym wspólnie przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Górno-Handlową w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania będą wyzwania na rynku pracy i wielką przyjemnością przedstawiam Państwu pana prezesa Krzysztofa Inglota, prezesa zarządu Personel Service.
Dobry.
Oraz panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii, prorektor SGH do spraw nauki.
Dzień dobry.
Mija rok, od kiedy mieliśmy pierwszy potwierdzony przypadek COVID-u w Polsce. Pandemia zmienia rzeczywistość we wszystkich obszarach. I chciałem Państwa zapytać, jak zmieniła pandemia obraz polskiego rynku pracy? I jak wygląda ta sytuacja? Bo z jednej strony mamy pewne wskaźniki, jak ostatnie badanie BAEL, które pokazuje, że nie jest tak źle, ale z drugiej strony pewne rekordowe wskaźniki samego bezrobocia. No i chciałbym zapytać u źródła, panie prezesie, jaki jest obecny obraz rynku pracy w Polsce, w takim ogólnym zarysie?
W ogólnym zarysie jest tak, że on jest po pierwsze bardzo dynamiczny i tak naprawdę zmienia się z miesiąca na miesiąc, zaraz rozwinę tą myśl, ale wcześniej chciałbym powiedzieć, że nie jest tak katastrofalnie, jak niektórzy nam mówili, bo pamiętam, jak dziś dane przygotowane przez ekspertów Unii Europejskiej, gdzie w okolicach wakacji zeszłego roku przepowiedziano Polsce 10,5% bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku. I pamiętam, że myśmy wtedy opublikowali materiał prasowy, w którym napisaliśmy, że nie ma mowy, że mniej więcej niż 6-7% tak naprawdę tego bezrobocia będzie. Szczęśliwie nam się udało, bo to tak akurat w tym jesteśmy dobrzy, żartobliwie powiem, w rzucaniu kostką. Natomiast czego tam nie wzięto pod uwagę? Nie wzięto pod uwagę tak zwanej poduszki ukraińskiej. Bo jeżeli na tym rynku pracy, który liczy sobie około 16 milionów ludzi, milion albo dwa, bo to zależy jak policzyć, ale na pewno ponad milion ludzi przebywa z imigrantów, którzy tutaj pracują. I nagle te 250 tysięcy 300 wyjeżdża w dosyć takim, według danych Straży Granicznej, w takim szybkim tempie, bo to się wydarzyło na początku samego koronawirusa, czyli mówimy o pierwszym, drugim kwartale, to była taka poduszka, która natychmiastowo opuściła polski rynek pracy i dzięki tej poduszce właśnie te dane Unii Europejskiej, które nie zawierały tej analizy, nie potwierdziły się. Także o tyle widać, że na przykład takie elastyczne podejście do rynku pracy, jak taka dosyć dobra imigracja, którą my mamy, dosyć w pełni pokładana relacja z pracownikami z Ukrainy chociażby. To nie jest tylko taka sytuacja, w której my czerpiemy z tego w momencie, kiedy jest źle i kiedy potrzebujemy rąk do pracy na pilnie, ale też w momentach, kiedy gospodarka ma się w drugim, gorzej, w drugim kierunku, kiedy są jakieś potrzeba zrównoważenia tych naczyń, no to tam nagle okazuje się, że ta imigracja nam pomaga w tym, żeby nie wpaść w jakiś korkociąg czy w jakąś dużą dziurę bezrobocia.
Na razie mamy ten z lotu ptaka obraz bieżący. Pani profesor, bardzo proszę, jak wygląda obecna sytuacja po tym roku od pandemii? Bo w zasadzie nie ma czego świętować, ale jesteśmy w tym równym okresie.
Tak, no czy faktycznie dane BAEL bardzo wyraźnie pokazują, że rynek pracy nie ucierpiał aż tak bardzo, jak niektórym mogło się wydawać. Chociaż też ja zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Większość sektorów, która była dotknięta szczególnie pandemią, turystyka, hotele, gastronomia, to są miejsca, gdzie wiele osób pracuje nie na umowę o pracę, tylko na umowę o zlecenie. Więc te osoby po części nie mogły się rejestrować jako bezrobotne, korzystały na przykład ze świadczeń postojowych, które były dostępne. Więc widać było, że część tego ruchu na rynku pracy odbyła się poza przynajmniej statystykami rejestrowanego bezrobocia. W BAEL oczywiście takie osoby, jeżeli pracy nie mogły znaleźć, odnajdą się jako osoby bezrobotne. Część pracujących to studenci też, także czy uczniowie, i znowu to są osoby, które nawet jeżeli straciły pracę, to też nie będą bezrobotne, bo one się uczą, więc też w kategoriach BAEL-owych nie potraktujemy ich jako osoby bezrobotne. Ponadto część działań związanych z tarczą i wsparciem przedsiębiorstw jednak ukierunkowana była na to, że to wsparcie jest udzielane pod warunkiem utrzymania zatrudnienia w różnych formach, także poprzez wspieranie wynagrodzeń pracowników, którzy byli na postojowym, tak, czy w, którzy nie pracowali, więc też to, te efekty na rynku pracy jeszcze nie są w pełni widoczne. Pytanie, co się będzie działo w momencie, kiedy nastąpi ten moment, kiedy te gwarancje czy ochrona związana z korzystaniem ze wsparcia związanego z tarczą antykryzysową zniknie, czy wtedy na rynku pracy będzie gorsza sytuacja. Jeszcze zwrócę uwagę na, jeszcze na rzecz taką, która związana jest z demografią, która paradoksalnie tutaj akurat pomaga, bo nam zasoby pracy się kurczą w sposób naturalny. Więcej osób odchodzi z rynku pracy, przechodzi na emerytury, mniej osób rozpoczyna swoją aktywność zawodową, więc też ludzie na rynku pracy są cenni i myślę, że znaczna część pracodawców nauczona także wcześniejszymi doświadczeniami, bo ja przypomnę, w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwanym kryzysem rosyjskim na początku, przed jeszcze wejściem do Unii Europejskiej, wtedy mieliśmy takie szybkie zejście z zatrudnienia, bardzo szybki wzrost bezrobocia, który potem się zmienił bardzo szybko w sytuacji, kiedy pracowników na rynku pracy brakowało. Więc ja też mam wrażenie, że część pracodawców po prostu szanuje swoich pracowników, bo wie, że w przyszłości może mieć kłopot z ich znalezieniem, także stara się ich utrzymać nawet w tych trudnych covidowych czasach.
No dobrze, czyli mamy teraz tą obecną sytuację, że nie jest tak źle, jak mogło być. 6,5% bezrobocia, ale to też w styczniu. Najwyższy wskaźnik od prawie 3 lat. Mamy tarczę, która się kończy i te warunki uzyskania finansowania na utrzymanie płynności związane z utrzymaniem zatrudnienia powoli będą wygasać, no bo nie mogę, nie stając nowych środków, nie będę zmuszony, żeby to utrzymywać. Mamy też grudniową epidemię różnych zwolnień, bo to też część pracowników, być może przewidując pewne ruchy, poszukiwało takiej ochrony w L4. Chciałem zapytać Państwa, jaka będzie perspektywa najbliższego roku na rynku pracy. Gdybyśmy mogli też jeszcze raz, panie prezesie, rzucić kostką, skoro tak to dobrze wychodzi, ale też z taką uzasadnieniem, z czego akurat ten rzut pana zdaniem i pani profesor wynika. Zacznijmy od pana prezesa.
Dziękuję pięknie. Rzucać kostką jest fajnie, ale faktycznie jest tak, że od wielu lat publikujemy takie dane dotyczące każdego roku na Sylwestra, gdzie przewidujemy potencjalnie. Przecież to jest totalna nonszalancja w takim miejscu, jakim jestem, mówienie o tym, że my rzucamy kostkę i mówimy, jakie będzie bezrobocie. Od 5 lat udaje nam się, ale dlaczego tak się dzieje, nie jestem w stanie tego naukowo wytłumaczyć. Być może to kwestia 20 lat doświadczenia jakiegoś tam zawodowego. W każdym razie, to co pani profesor powiedziała, czyli ta potrzeba dania przez pracodawców bezpieczeństwa pracownikom i taka potrzeba ich przytrzymania przy sobie, nawet kosztem pieniądza, nawet kosztem obniżenia bądź pójścia w kierunku niebezpieczeństwa prowadzenia biznesu, jest jak najbardziej na rynku spotykana. Tylko ja bym powiedział, że ona zostanie zdyskontowana w tej chwili przez okres, kiedy gospodarka dalej jest zamrożona, tak? Bo każdy może przetrzymać restaurację przez 3-6 miesięcy w takim zawieszeniu, z jakąś tam pracą na 1/4.
Jeżeli może dopłacać z innych źródeł.
Jeżeli jakaś tam sprzedaż idzie, no to część z personelu na siebie zarobi, być może zarobią też na kolegów, których są w pogotowiu utrzymani. Natomiast ostatnio powiedziałem coś takiego, że jak gdyby ten czas jest dyskontowany przez ten moment, kiedy my wreszcie zaszczepimy gospodarkę, tak? Bo oczywiście ta kwestia szczepień, którą prowadzimy, to jest oczywiście ważna społecznie sytuacja, natomiast ona jest nie mniej ważna według mnie gospodarcza, bo to jest kwestia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, ale też jest to kwestia dania gospodarce możliwości funkcjonowania. I boję się, że dochodzimy już do takiego momentu, kiedy dosyć wycieńczone przedsiębiorstwa, szczególnie te mniejsze, a i tak idąc właśnie od dołu, będą musiały podejmować bardzo, bardzo trudne decyzje. Czyli to jest ten moment, kiedy te pieniądze już naturalnie zaczynają się kurczyć. Te tarcze świetnie zadziałały. Między innymi myśmy byli tą instytucją, która zaproponowała wprowadzenie do tarczy numer 1 tego okresu, którym przedłużają się z automatu dokumenty pracy dla obcokrajowców w Polsce do czasu, kiedy epidemia się nie skończy. No bez tego to nie mówilibyśmy o 250 tysiącach ludzi, którzy wyjadą, tylko musiałby wyjechać pewnie z 500 000 albo więcej w tym czasie, więc byłoby bardzo dziwnie. Jeżeli chodzi o ten rok, Bardzo fajnie zachowująca się gospodarka w drugiej połowie, czyli automotyw, które nadganiało takie przymknięcie na początku roku. Cały e-commerce, który gonił, żeby zabezpieczyć potrzeby ludzi i tego rynku, który nagle, tej części. Tak jest, to jest to, co powstało. I potem nagle chwilowe odmrożenie w trakcie wakacji dało ludziom taką potrzebę zakupową, tak? Automotive bardzo fajnie zatrudniało pod koniec zeszłego roku, przez całe drugie półrocze. Tak samo działo się z większością firm produkcyjnych. AGD, RTV, sektor sprzedał najwięcej, rekordowe mają wolumeny sprzedaży, jeżeli chodzi o
to. Mieszkania, domy, w których więcej przebywamy. Widzimy, że się trochę zużyły w międzyczasie.
Ja się śmieję, że też czasami musimy coś sobie kupić, na poprawie humoru. Nowy telewizor, szczególnie, że tyle czasu spędzamy przed nim, też jest dobrym pomysłem. Czy lodówka większa. Okej, to w formie żartu. Natomiast faktem jest, że o 30% wzrosła tam sprzedaż. Ale co się wydarzyło w styczniu? W styczniu znowuż nagle gospodarka wyhamowała, wstrzymane zostały zatrudnienia, automotyw totalnie się zamroziło, łańcuchy dostaw albo popękały, albo coś doszło do istotnych zaburzeń, jeżeli chodzi o sektor automotyw. Nie ma tutaj też te zapowiadane, na przykład na koniec stycznia, na początek lutego, zatrudnienia w niektórych fabrykach zostały, nazwijmy to, wstrzymane, tak? Do czego?
Do
wykrystalizowania sytuacji. I tutaj niestety wszyscy, mam nadzieję, już przychodzimy do mojej trudnej sytuacji, czyli zaczynamy wróżyć z fusów. Bo ja mam takie wrażenie, że no, ten COVID na tyle miesza w gospodarce, że ciężko jest, tutaj nie ma normalnej równowagi rynkowej i te czynniki, które normalnie rzutują na to, co się dzieje w gospodarce, są zdeprecjonowane przez coś takiego, co się nazywa epidemia i lockdown. Więc wydaje mi się, i to jest chyba jeden z lepszych scenariuszy, że niestety, ale to głównie przez to, że tak wolno idą w Unii Europejskiej szczepienia, bo my się cieszymy, że jesteśmy w przodzie Unii Europejskiej, natomiast proponuję sprawdzić, ile Wielka Brytania zaszczepiła w tym samym czasie ludzi i tam będzie 6 milionów ponad. A myśmy doszli do 2 milionów. No ale to już jest taki skrajny benchmark, tam jest troszeczkę inne.
No dobrze, panie prezesie, na razie podziękuję, bo chciałbym.
Czyli reasumując, jeżeli zostaniemy w takim marazmie jak do tej pory, to dociągniemy się na takich wskaźnikach do końca tego roku i to będzie w miarę, moim zdaniem, optymistyczny scenariusz, bo nie widzę żadnego przełomu, jeżeli chodzi o szczepienia w Unii Europejskiej. A to, czy Stany Zjednoczone dadzą sobie radę szybciej, tylko będzie być może rzutowało na potencjalny brak kryzysu takiego finansowego na rynku. Natomiast jeżeli Stany się będą miały dobrze, a Unia Europejska wreszcie się zaszczepi, to tak dojedziemy do końca roku i być może przyszły rok zacznie być już całkowicie normalny.
No dobrze, tak to sprawdzimy pod koniec roku. Pani profesor, bardzo proszę.
Ja myślę, że ten rok będzie trudny dla rynku pracy, jednak tak jak powiedział pan prezes, pewne decyzje odkładane, możliwe, że nie będą mogły być odkładane dalej jeszcze, więc ten wzrost bezrobocia jest prognozowany i myślę, że no, nie wiem, czy do tych 10% dociągniemy, ale na pewno jakiś wzrost będzie odnotowany ze względu na zwolnienia. Też zwrócę uwagę, że teraz mamy większe świadczenia, znaczy większe zasiłki dla bezrobotnych, to też może skłaniać do tego, żeby korzystać z tych form wsparcia. Lockdown na pewno nie pomaga i widać, że sektory, które no jednak zależą bardzo od tego, jaki jest popyt ludzi na usługi, więc to nie tylko ten automotive, czy nie tylko sprzedaż elektroniki, ale jednak cała branża hotelarska i gastronomiczna, myślę, jednak nie, przez zimę nie odbiła, tak? I to widać i nawet teraz już po otworzeniu hoteli też widzimy, że to nie jest aż taki duży ruch, jak potencjalnie był wcześniej, więc myślę, że to wszystko przełoży się jednak na to, że na rynku pracy będziemy jeszcze w tym roku widzieli znacznie gorszą sytuację. No, miejmy nadzieję, tak jak powiedział pan prezes, wyszczepienie gospodarki, wyszczepienie ludzi pozwoli na to, żeby no, z końcem roku zacząć się otwierać. My także tutaj, wiadomo, na uczelni czekamy, aż studenci się pojawią na korytarzach, bo naprawdę
pusty gmach.
Pusty gmach bez studentów. To nie jest normalne środowisko. Jest naprawdę bardzo, bardzo smutne i młodych ludzi tutaj nam bardzo brakuje.
No dobrze, gdybyśmy mogli tutaj ten obraz przyszłości trochę jeszcze rozłożyć na pewne czynniki i wskazać branże, obszary, których będzie najtrudniej. To co byście Państwo wskazali jako takie, które będą miały największy problem? Czyli kto może mieć problemy ze znalezieniem pracy w przyszłym roku największe?
W tym roku.
No w tym roku, tak, tak. W najbliższych 12 miesiącach.
To ja tak?
Tak, no, proszę Panie Prezesie.
Tutaj wydaje mi się, że ja byłem większym optymistą, jeżeli chodzi o tempo szczepień i przyznam, że wydaje mi się, że tutaj nie za bardzo pomagamy, więc boję się, że sektor horeki, czyli hotelarstwo, restauracje będą miały się niestety źle, a tam z drugiej strony takie najbardziej osoby trudno usytuowane, jeżeli chodzi o rodzaj umów, tak? Bo to są też umowy zlecenia, dosyć elastyczne. Przypomnę, że bo to teraz doceniamy ten ciężar, natomiast w 2019 wiele młodych ludzi ceniło sobie, że to są umowy zlecenia, że to jest dostosunkowo szybki pieniądz, duża elastyczność, mogę robić to, co chcę, mój work-life balance, układać sobie swoje potrzeby życiowe, pracę pod potrzeby życiowe, a nie odwrotnie, ale COVID szybko to wszystko zweryfikował i te osoby pierwsze, tak naprawdę dotkliwie również, tak samo jak aktorzy, jak twórcy, zostali zweryfikowani, czyli te umowy o dzieło, umowy zlecenia okazały się w tej sytuacji, jak w każdej trudnej sytuacji na świecie, zweryfikowane negatywnie, umowy o pracę dawały dużo więcej komfort, bezpieczeństwa, ale też to poczucie, że mam pracodawcę, że mogę liczyć na stabilność wynagrodzenia. Więc niestety osoby młode w dalszym ciągu nie będą miały dobrze na rynku pracy. Tych miejsc pracy w restauracjach jako kelnerzy, jako pomoc kelnerska, jako pomoc kucharska, jako obsługa hoteli i tak dalej, sprzedaż, która też nie odbywa się tak normalnie i licznie, jeśli chodzi o turystów, plus usługi szeroko rozumiane. To są te miejsca, gdzie te nowe miejsca pracy nie wybuchną, jakoś nie wciągną sobie tej nadwyżki młodych ludzi, którzy są w tej chwili do zadysponowania na rynku. Jest jeszcze inna rzecz, ale to chyba na inną część rozmowy trzeba będzie wspomnieć, bo COVID zmienił troszeczkę styl pracy, systemy pracy i pozmieniał algorytmy, także to trzeba powiedzieć.
No to jeszcze dołożę oczywiście kulturę, o której już Pan Prezes trochę wspomniał, całą branżę eventową, o której też mówiliśmy, transport pasażerski. Myślę, że to też jest miejsce, gdzie jest dużo problemów, czy koleje, linie lotnicze, lotniska, czyli cała ta sfera usługowa wokół tego, co było taką żywą tkanką naszego przenoszenia się i mobilności, która teraz zupełnie zanika i wygląda zupełnie inaczej, więc myślę, że tutaj też będą kłopoty. Pytanie, jak długo, jak głęboko będzie sięgał kryzys, tak? Bo na razie trochę się, myślę, gospodarka ratuje tą konsumpcją, o której była mowa, tak? Czyli kupujemy elektronikę, kupujemy, remontujemy nasze domy, ale jak już wyremontujemy te domy i kupimy elektronikę, a nie będziemy mieli pracy, to pytanie, co będzie dalej, tak?
Trzecią chyba teraz kupię, ale to całkiem z innych powodów.
Ja muszę powiedzieć, zaczęłam kupować bardzo dużo roślin. Mój mąż już powoli mnie z domu tutaj z tymi roślinami chce wyprowadzić. Także każdy ma gdzieś tam tą swoją przestrzeń, z której próbuje jakoś odreagować. Także branża fitnessowa, myślę, że to też jest taka branża, gdzie trudno będzie z powrotem zawalczyć o klienta, chociaż też nowe formy się rozwijają. Myślę, że online świat bardzo dużo zyskał. Także nie mówmy tylko, jest tak, że ta srebrna linia czy srebrna podszewka, którą widać, tego, że w niektóre branże naprawdę się bardzo dynamicznie rozwinęły właśnie te związane z usługami elektronicznymi.
Że właśnie wymienić, żeby też pokazać tą drugą perspektywę, w których branżach jest najlepiej. I nawet zwiększają zatrudnienie i mają deficyt rąk do pracy.
Gry komputerowe, na pewno. Tutaj patrzę na pana Mirosława, który siedzi z tyłu, ale, ale na pewno cały sektor gamingowy, streamingowy, to jest coś, co, co się absolutnie rozwinęło. Rozwinęła się, wydaje mi się, jednak sprzedaż online, sprzedaż elektroniczna i wszystkie usługi z tym związane, tak? Czyli Amazon, więc ten transport na przykład dóbr i usług, który, który przy okazji powstał, to są wszystko te branże, które, które się rozwijają. Wszystkie usługi związane jednak z komunikacją online, którą mamy, tak? Czy wszystkie Zoomy, Microsoft Teams, czyli cały czas ten pościg za technologią, która pozwala nam się komunikować w inny sposób, to myślę też jest coś, co co się rozwija. Na pewno sektor farmaceutyczny, jednak to poszukiwanie szczepionek i właściwie wysyp szczepionek, które obserwujemy, to też związane jest z tym, że no gdzieś na pewno tam jest mocny rozwój. Firmy nie nadążają z produkcją szczepionek, jak wiemy, więc no podejrzewam, że to będzie branża, która, która raczej nie będzie odczuwać negatywnych konsekwencji kryzysu.
Gdybyśmy mieli tylko ten rok jeszcze opisać, to wydaje mi się, że determinacja Stanów Zjednoczonych w szczepieniach i tej ilości szczepionek, jakie mimo wszystko tam płyną, a do Europy nie, ale to jak gdyby kwestii politycznych nie dotykajmy. To samo, co zrobiła Wielka Brytania. To mogą być te kraje, które będą takim motorem stabilności, albo inaczej takiego oddechu gospodarczego. Tak? I dzięki temu może te kraje, które będą niestety trochę w tyle, nie doprowadzą globalnego układu do poziomu destabilizacji. Tak? O to mi chodzi, że być może ta nie patrząc tak na mikro, ale patrząc bardziej na makro, do końca roku może być jeszcze, że możemy przejść przez ten rok suchą stopą bez jakiegoś większego kryzysu, bo jeżeli Stany zapowiedziały, że do wakacji powinien sobie wyszczepią większość społeczeństwa, to by oznaczało, że tamta gospodarka nabierze rozpędu, podobnie Wielka Brytania, i to mogłaby być taka bliżej nas gospodarka.
Tylko też że pewne łańcuchy dostaw się zaczynają zrywać, a jeżeli one się zrywają, to nawet jeżeli będę miał jakieś wyspy, gdzie jest lepsza sytuacja, to z perspektywy tych powiązań biznesowych może być nie do końca łatwo, żeby te braki zastąpić jakimiś innymi.
Ale to trochę nawiązuje do tej srebrnej linii, jeżeli tak dobrze powiem, którą pani profesor narysowała nam. To jest też tak, że koncerny globalne zobaczyły. To może być złota. Że koncerny globalne zobaczyły, okej, w takich sytuacjach ekstremalnych, na przykład niektóre kraje w Europie nie radziły sobie całkowicie w momencie wybuchu COVID-u. Nie były w stanie zabezpieczyć funkcjonowania gospodarki. I wtedy takie koncerny często w tej chwili mówią, albo robią researche w tej chwili, że może bardziej w Polsce można, gdzie tam powiedzmy sobie ta Polska sobie jakoś i pod względem bezrobocia i poukładania gospodarki poradziła. I takie fabryki powstają już pierwsze, tak? Kiedy ktoś mówi, ok, być może nie muszę mieć kolejnej fabryki w Chinach, otworzę sobie jakąś w Europie Środkowej. I to może być taka, przynajmniej dla naszej perspektywy tutaj bliskiej ciału, więc takiej bardziej warszawsko-polskiej, dobra informacja, tak, że Polska według mnie zasługuje na to, żeby tutaj właśnie takie inwestycje w tej chwili zamiast znowu do Azji gdzieś jechać, czy do innych krajów Europy Południowej, tak bym to określił, to my tu na pewno udowodniliśmy, że poradzimy sobie lepiej, również w sytuacjach kryzysowych. Tak.
Zostawmy tę perspektywę najbliższego roku i spójrzmy z jeszcze szerszej perspektywy, bo pewne wyzwania, o których pani profesor mówiła, związane z demografią, one są niezmienne, niezależnie od tego, czy pandemia się prędzej czy później, ale kiedyś skończy. Chciałbym zapytać właśnie o te wyzwania demograficzne, jak one będą wpływały na rynek pracy w dłuższym horyzoncie czasowym.
No tak jak już powiedziałam, akurat dzisiaj też mieliśmy długą dyskusję na temat aktywności osób 50+ na rynku pracy. Rynek pracy się bardzo zmienia. To już bardzo wyraźnie widzimy, że po pierwsze kurczą się zasoby pracy, więcej osób przechodzi na emeryturę niż na rynku pracy się pojawia. I to jest tendencja, która czeka nas przez najbliższe kilkadziesiąt lat, trzeba tak powiedzieć. Na pewno do mniej więcej 2050 roku. Widać to wyraźnie we wszystkich statystykach. Co więcej, będzie się zmieniać struktura wieku osób na rynku pracy, czyli właśnie będziemy mieli więcej osób w wieku 40, 50 i więcej lat. Myślę, że bardzo ważne jest mówienie o tym, że wydłużanie aktywności zawodowej staje się koniecznością. Koniecznością staje się także zastanawianie, w jaki sposób możemy ten nasz rynek pracy gdzieś tam dodatkowo zasilić. Pan prezes mówił o migracjach i już to Polska w ostatnich latach wysforowała na czołówkę krajów w Europie, jeżeli chodzi o zatrudnianie migrantów, co wydawało się kiedyś, że nigdy się nie zdarza, jednak się zdarzyło i myślę, że to nie jest tendencja, która będzie krótka, ale jeżeli jeszcze tutaj będą się rozwijały miejsca pracy, chociażby przez te inwestycje zagraniczne, to myślę, że tych migrantów będziemy jednak potrzebować i przyciągać. Na pewno to też jest kwestia inwestycji w kapitał ludzki, inwestycji w kompetencje, kwalifikacje, kształcenia i to jest bardzo duże wyzwanie dla polityki publicznej. Ja myślę, że też bardzo...
Starszych pracowników w inne kompetencje wyposażyć.
I starszych, i młodszych, i wszystkich. Tak? Znaczy, no też COVID pokazał, że na przykład kompetencje informatyczne, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez także osoby 50+, znacząco wzrosły, ze względu na to, że większość osób czy chciała, czy nie chciała, musiała się przełożyć na, znaczy może nie większość, ale spora grupa osób przełożyć się na pracę online. Nauczyciele, wykładowcy, to grupa, gdzie też sporo jest osób, powiedzmy 40-50+, też musieli przejść chcąc nie chcąc na nauczanie online. I myślę, że to bardzo wyraźnie pokazuje, że no to przenikanie się technologii i pracy manualnej czy pracy intelektualnej będzie coraz bardziej następować. Ja także zwrócę uwagę na to, że my mamy kilka globalnych trendów, na które musimy patrzeć. Czyli to jest właśnie kwestia technologii, kwestia starzenia się populacji, także dbałości o środowisko. Wydaje mi się, że coraz bardziej widzimy, że nie możemy tak ekstensywnie gospodarować naszymi zasobami. Musimy dbać o powietrze, musimy dbać o te, znaczy musimy, te zielone technologie będą na pewno coraz bardziej się rozwijać, co także wpłynie na rynek pracy. Nie oszukujmy się, nie będziemy mieli wielkich kopalni, wielkich elektrowni, które będą ciągnąć cały lokalny rynek pracy za sobą. Także myślę, że bardzo wiele w ciągu najbliższych dekad czeka nas takich dosyć kluczowych zmian, jeżeli chodzi o to, jak rynek pracy, jak gospodarka wygląda.
Mówiła pani profesor i też pan prezes, że właśnie ta kwestia pracowników z zagranicy może być czymś, co pewne luki będzie zasypywać. Czy jesteśmy w stanie, panie prezesie, przyciągać też osoby, które mają pewien inny kapitał kompetencyjny, specjalistów, osoby, które z perspektywy gospodarki są szczególnie istotne? Czy tutaj jest jednak pewna trudność, nie jesteśmy tak konkurencyjnym miejscem do wyboru przez specjalistów, którzy mają trochę inne oczekiwania?
Zależy od sytuacji, od jak gdyby siły tutaj, siły gospodarek. Jako za przykład Implus podałbym sytuację z informatykami z Białorusi, którzy licznie do Polski przyjechali. Natomiast tam mieliśmy nie tylko sytuację gospodarczo-covidową, ale też trudną sytuację polityczną, która moim zdaniem większość tych ludzi skłoniła do tego, żeby szukać takiego miejsca, gdzie można swoje kompetencje rozwijać i kształcić się i dalej robić coś fajnego. To pokazuje, że jak najbardziej potrafimy przyjąć miliony czasami imigrantów zarobkowych z otwartymi rękami. Przypomnę, że 5 lat temu, jak pierwsi pracownicy z Ukrainy przyjeżdżali, to baliśmy się, czy oni się asymilują, czy nie będzie jakichś problemów na poziomie styku kulturowego, językowego, jakkolwiek byśmy to nie znaleźli. Ja wtedy miałem pierwsze, pamiętam, fabryki, gdzie miałem około 2000 pracowników z Ukrainy na procesie produkcyjnym, tak, w jednym miejscu. I ja byłem totalnie zaskoczony po roku czasu, że to tak świetnie działa, że ludzie się dogadują, że nie ma żadnych problemów. Więc my jako Polska zdaliśmy egzamin, możemy powiedzieć, że przez te 5 lat podpisaliśmy tutaj taki egzamin, że okej, jesteśmy otwarci, potrafimy pracować, dzielić się wiedzą, dzielić się miejscem pracy, dzielić się miejscem zamieszkania, kompetencjami, wspólnie wychowywać dzieci w przedszkolach i wysyłać je do szkół, jeżeli te osoby zdecydują się tu przyjechać całymi rodzinami. I tutaj nie mamy nic takiego, co by nas stawiało w gorszym świetle, żebyśmy my nie mogli o taką imigrację się ubiegać. To samo wykonaliśmy teraz w okresie COVID-u, kiedy też brałem udział w tym takim zespole zadaniowym, gdzie była ustalana ta ścieżka, gdzie lekarze w tej chwili mogą tak naprawdę na takim szybkiej zgodzie ministra zdrowia pod kuratelą drugiego doktora i ci, którzy przyjadą dosłownie w ciągu 5-6 dni, dostać uprawnienia do tego, żeby.
O ile znają język.
O ile znają język w stopniu wystarczającym do doświadczenia pod nadzorem drugiego lekarza do robienia praktyki.
Ilu tych lekarzy skorzystało? Mamy jakieś statystyki?
W tej chwili mamy. To tak trochę szybko zaszło. W tej chwili było covidowe, że tak powiem, spowolnienie. No teraz mamy kolejną falę, więc to się na pewno zmieni. Nie było takiej dużej potrzeby. Na pewno. Kilkuset, my byśmy ponad 1000 lekarzy mieli chętnych do przyjazdu do Polski. Szacuję, że w tej chwili, chociaż nie mam tych liczb, być może przestrzeliwuję, ale w okolicach 100-200 osób na pewno już przyjechało, ale no szczerze powiem, to jest dużo wbrew pozorom, bo to tak brzmi mało, ale wykształcić 200 lekarzy to jest bardzo trudne z punktu widzenia jednostki dydaktycznej. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie szybko reagować.
Publiczność, która pyta, czy za niedługo będą nas leczyć lekarze z Ukrainy. Czy mamy szansę, żeby to było powszechniejszym zjawiskiem niż te 200 osób?
To samo. Szczerze, to ja powiem, mam nadzieję, że tak.
Szczerze, tylko szczerze tutaj rozmawiam.
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, bo lepszy jest lekarz niż brak lekarza. To chyba społeczeństwo sobie cało uświadomiło. I nikomu nie trzeba to jeszcze w jakiś sposób wykładać po tym, co nas spotkało przez ostatnie 12 miesięcy. I taki w formie dowcipu powiem, ale to taka w trakcie rozmowy ze sferą polityczną, gdy rozmawialiśmy o tej sytuacji ściągania lekarzy z zagranicy wschodniej, to ja powiedziałem coś takiego, lepiej żeby nasi dziadkowie czy nasze społeczeństwo rozmawiało z lekarzem, który zna polski, ale zaciąga ukraińskim albo białoruskim, niż z Hindusem, który mówi łamanym angielskim. Więc tak, oby tak było, że to właśnie ukraińscy lekarze, a nie z dalekiego wschodu będą nas leczyć. Tak według mnie będzie lepiej dla naszego bezpieczeństwa.
Myślę, mamy trochę takich lekarzy, którzy i z Indii, i z innych krajów do nas przyjeżdżają. Ja powiem, to jest akurat dosyć specyficzny zawód i specyficzna sytuacja. My też patrzymy na dane, jak wygląda liczba absolwentów szkół medycznych, lekarzy i widać, że w Polsce kształcimy bardzo granicy. Badania ICD pokazało, że to są studenci, którzy przyjeżdżają do nas z Norwegii, z Arabii Saudyjskiej, ze Stanów Zjednoczonych. Potem raczej wyjeżdżają do swoich krajów, więc poziom kształcenia lekarzy u nas w Polsce jest stosunkowo wysoki, a koszt jeszcze stosunkowo niski, co także skłania do tego, że no część studentów faktycznie zostaje tutaj, ale znaczna część, szczególnie tych z zagranicy, wyjeżdża, więc tak naprawdę nasza zdolność kształcenia studentów też z perspektywy potrzeb ludności no wymaga tego dopływu z zagranicy, więc myślę, że to też będzie coraz bardziej powszechne, tak jak polscy lekarze w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii.
To jest też metoda, bo to tak działa troszkę, że Skandynawowie mają takie kupony. Państwo im daje, określają w wielkim skrócie logicznym, pulę pieniądza i teraz mają do wyboru albo studiować sobie gdzieś tam w Skandynawii i rodzice muszą fundować mi nocleg i życie, tak, albo przyjeżdżam do Polski i naprawdę z tej puli pieniędzy i się utrzymam i się wykształcę. No, zawsze można na koniec powiedzieć, okej, to nie musicie, bo tam jest taki niestety druga strona medalu, małym druszkiem. Te osoby muszą oddać taką górkę pieniędzy, jeżeli by się zdecydowały jednak nie wrócić, tylko zostać w Polsce. Ale gdybyśmy jako kraj te pieniądze za nich zapłacili, no to wtedy byłaby szansa na to, że część być może by się zdecydowała na zostać, ale gdybyśmy my chcieli ufundować młodym, ambitnym, inteligentnym studentom ze wschodu na przykład jakąś fajną ścieżkę taką rozwoju.
A to stypendia dla informatyków z Białorusi,
no właśnie,
dla studentów.
Więc moglibyśmy też ściągnąć i lekarzy, moim zdaniem, i informatyków.
Działania są podejmowane, żeby tutaj bardziej też pomyśleć o takim zasileniu kompetencyjnym ze wschodu. Chciałem zapytać, bo tutaj pojawiał się ten wątek już kilkukrotnie związany z technologią, z automatyzacją. Od roku wszyscy uczestniczymy w takim przyspieszonym kursie dostosowawczym, zmieniającym wszystkie obszary naszego życia w ujęciu zdalnym, cyfrowym. A chciałem zapytać, jak rewolucja cyfrowa wpłynie na rynek pracy w długiej perspektywie? praca zdalna, pewne rozwiązania, gdybyśmy mogli taki długofalowy trend zarysować. To panią profesor poproszę na początku.
To płynie w znaczący sposób, dlatego że, no, tak jak powiedziałam, to pomieszanie technologii i pracy ludzkiej jest coraz bardziej widoczne. Właściwie na wszystkich stanowiskach pracy technologia jest wykorzystywana nie tylko w taki sposób, nam się wydaje naturalny, ale także, nie wiem, pewne algorytmy, sztuczna inteligencja wchodzą już w zastępowanie takich procesów, które jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wydawały się niezastępowalne. I tutaj też, nie wiem, Światowe Forum Ekonomiczne w swoich raportach już od kilku lat bardzo wyraźnie pokazuje te tendencje. Czyli technologia staje się u nas, znaczy będzie stawać się coraz wyraźniejszym wsparciem zatrudnienia, będzie także wypierać część zawodów, takich, gdzie powiedzmy człowiek jest łatwo zastępowalny przez maszynę, co nie oznacza, że powinniśmy się tego bardzo bać ze względu właśnie na te procesy demograficzne, o których mówiłam, że rąk pracy trochę będzie brakować, więc ja nie traktuję tego jako wielkiego zagrożenia, że tutaj maszyny zastąpią człowieka. One wspomogą człowieka tam, gdzie to wsparcie jest potrzebne. Natomiast też oczywiście wymaga dostosowania po naszej stronie. Tutaj w okres COVID-u i pandemii na pewno jest takim wielkim skokiem rozwojowym, jeżeli chodzi o korzystanie z technologii. Natomiast no jeszcze kilka lat temu analizowaliśmy dane tutaj w ramach raportów dla Forum Ekonomicznego w Krynicy, gdzie widać było bardzo wyraźnie, że te osoby, które pracują na takich stanowiskach, zagrożone tym bezrobociem cyfrowym, rzadziej się szkolą niż osoby, które pracują na stanowiskach, które takim bezrobociem nie są zagrożone. Więc tutaj widać dla odmiany, że no bardzo potrzebujemy jednak inwestycji w kapitał ludzki, w to, żeby no gdzieś ta umiejętność korzystania z technologii była dobrze rozwinięta. Ja zakończę tradycyjną taką anegdotką, którą opowiadam, że bardzo ważne jest też nie tylko, żeby człowiek się dostosował do technologii, ale technologia do człowieka. Kilka lat temu rozmawiałam ze znajomym, który ma fabrykę cukierków na zachodzie Polski i opowiadał, że korzystają z różnych linii technologicznych, które tam kupowali z Francji, z Japonii, skądś, i mieli kłopot polegający na tym, że jednak te linie technologiczne no cały czas miały jakieś usterki, które związane były z czynnikiem ludzkim. Tak jak ludzie przechodzili z maszyny na maszynę, z linii produkcyjnej jedną na drugą, no nie mogli sobie do końca poradzić. Jak rozwiązali problem? Mianowicie zmienili software. I wszędzie właściwie każda linia produkcyjna, bez względu na to, czy francuska, japońska, niemiecka, była obsługiwana przez ten sam program, którego głównym elementem były dwa guziki, jeden z żółwiem, drugi z króliczkiem. I jak trzeba było przyspieszyć, no to tego zajączka, a jak zwolnić, to żółwika. I okazało się, że poziom usterek znacznie spadł. Więc czasami trzeba pomyśleć o tym,
mogłyby pracować.
Jak technologię do człowieka, a nie odwrotnie.
Panie prezesie, jak rewolucja cyfrowa wpłynie na rynek pracy w długim okresie, w długiej perspektywie?
Taka bajka mi się przypomniała z mojego dzieciństwa, czyli bardzo, bardzo dawno temu dla wszystkich tutaj szanownych studentów, powiem. Princetonowej, tam też był taki człowiek, który siedział w takim wygodnym fotelu, miał dwa guziczki. I dawał radę, więc mi się wydaje, że to jest dla człowieka już niedługo optimum, jeżeli chodzi o poziom wyboru. Ale jeżeli będzie inaczej, to też fajnie. Myśmy robili takie badania, wyszło, no się nic nie wróci już, nic już nie będzie tak samo. Robiliśmy badania, z których wynika, że na przykład ludzie w tej chwili już myślą o tym, żeby do kodeksu pracy trafiły zapisy, że minimum jeden dzień w tygodniu jest gwarantowany przez pracodawcę jako praca zdalna. Czyli to, co było kiedyś takim przywilejem, super fajną wyróżnikiem dla niektórych firm, które się na to decydowały, w tej chwili weszło już w życie i daliśmy możliwość zasmakowania wszystkim tego, jakie plusy, jakie minusy ma praca zdalna. To pokazuje, że te rzeczy już zapadły trwale w naszym społeczeństwie, w naszej gospodarce. Przyszłość, jeszcze pójdę trochę pozytywnie, bo pani profesor powiedziała o tym, że kopalnie, powiedzmy sobie, będą takie skupiska ludzkie, ale w to miejsce chyba przedwczoraj, jak pierwsze słońce większe nad Polską zaświeciło. Mieliśmy jakąś mega wielką produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Fotowoltaika nam tutaj pomogła nie spalić tyle węgla i nie zatruć.
Się panele, wiatraki zaczęły.
Tak, tak. To jest śnieg stopniał z tych paneli naszych i generalnie jest już dobrze. To z jednej strony bardzo dobrze dla płuc naszych dzieci i naszego społeczeństwa, bo tutaj robimy sobie umyślnie już od wielu lat wielką krzywdę. A widocznie tak lubimy. Natomiast tak sobie pomyślałem, okej, te skupiska pracownicze, ale idziemy w kierunku rozproszonych skupisk, bo ja sam znam firmy, gdzie 1500 serwisantów jeździ po Polsce i montuje panele fotowoltaiczne, więc być może my nie potrzebujemy tych kopalń, gdzie nasi dzielni energetycy wrzucają ten węgiel i tam naciskają ten przycisk i jedź szybciej, jedź wolniej, a my w to miejsce tych tysiąca energetyków gdzieś tam stworzymy 5000 rozproszonych miejsc pracy, gdzie będziemy sobie naprawiać panele fotowoltaiczne, instalować, upgrade'ować, robić sobie pompy ciepła i robić sobie jeszcze być może banki energii, co pomoże nie tylko rynkowi pracy, tak rozumianemu, jak teraz o nim mówimy, ale też pomoże nam i naszemu światu, który ma się naprawdę źle i trzeba mu pewnie tutaj... I piece, tak.
Dobrze, bo... te wątki, proszę Państwa, będziemy w marcu jeszcze rozwijać. Naszym gościem będzie prezes PGE Baltica, więc już zapowiadam kolejne będzie. Czwartkowe. Natomiast tradycją naszego forum jest to, że w ostatniej części prosimy gości o wzajemne pytania. Uprzejmie proszę panią rektor o pytanie do pana prezesa. Jesteśmy w końcu w szkole na uczelni. A pana prezesa później w rewanżu o pytanie do pani rektor.
Będą na przykład tak robią.
Te rzuty kostkami mnie zafascynowały. Znaczy, myślę, jak Państwo przewidują faktycznie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy, jeżeli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców za te 3-4 lata. Czy uda nam się tę pozycję kraju atrakcyjnego dla migrantów utrzymać?
Jak głęboko wierzę w to, że właśnie polska gospodarka staje się tym krajem dobrego wyboru dla inwestycji. I że te inwestycje będą dalej tutaj do nas płynąć, że niczego nie zrobimy tak ohydnego, żeby je zatrzymać. Czyli te fabryki będą powstawać. Te fabryki, które już mamy i głównie eksportują, po tym, że jak koronawirus o nas troszeczkę nam odpuści, zaczną dużo produkować i wydaje mi się, że mimo wszystko, że powiem, w styczniu podaż pracowników z Polski na podstawowych stanowiskach w niektórych miejscach Polski wzrosła nawet pięciokrotnie nam. Czyli do tej pory, nie wiem, 100 osób się miesięcznie zgłaszało do pracy, w tej chwili zgłasza się 500. To pokazuje, że takie wyprzedzające zaburzenia silne już jak gdyby są. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko ilość inwestycji się nie zmniejszy. Jesteśmy ciekawym krajem z punktu widzenia elektromobilności, z punktu widzenia ilości fabryk produkujących baterie, które są bardzo potrzebne w tej chwili na świecie. I te wszystkie różne inwestycje będą dalej gwarantowały nam niski poziom bezrobocia, ale też gwarantowały pracę nie tylko Polakom, ale również w przypadku braku polskich rąk do pracy przyjadą do nas i eksperci, i nieeksperci z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z innych krajów osiedlnych, więc raczej, i to dobrze chyba by wróżyło dla mojego biznesu, który wzrósł w zeszłym roku o 200%. To było bardzo, bardzo, bardzo szybki, to powiedzmy sobie, COVID, nie spodziewam się, że COVID akurat coś takiego ufunduje.
A jaka rentowność?
Tutaj niestety jest tragedia oczywiście, bo koszty około COVID-owe niszczą i bardzo są uciążliwe dla naszej branży. Natomiast był ten silny boom i mam nadzieję, że ten boom przez najbliższe 2-3 lata na pewno się nie zmieni, a trochę tłumacząc się pani profesor z tego rzucania kostką, natomiast mamy to na dokumentach, bo my te przewidywania na następny rok puszczamy zawsze w grudniu i w styczniu, już od wielu, wielu lat. To jest też tak, że my jesteśmy troszeczkę przed danymi GUS-owskimi, przed danymi wszystkimi, czyli jeżeli jakaś firma czy gospodarka, branże puszczają dużo ilość pracowników, to nim one tam w produkcji przemysłowej, w zatrudnieniu są widoczne w danych makroekonomicznych, to my sobie na początku stycznia już wiemy, że w marcu GUS powie, że oj, proszę zobaczyć, jak tam ładnie wzrosło. Czyli tak naprawdę to będzie świadome jeszcze po 4-5 miesiącach. Chyba z tego wynika troszeczkę taki moment wyprzedzenia, jeżeli chodzi o naszą nasze postrzeganie
świata. No dobrze, panie prezesie, teraz poproszę o pytanie do pani profesor.
Dobrze, miałem ściągnąć. Pani profesor, jestem ciekaw, co pani sądzi o takim pomyśle, który tutaj też przy okazji bycia tak w wspaniałym miejscu, jestem po raz pierwszy w Szkole Głównej Handlowej, także dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mnie troszeczkę martwią tempo zmian, które będzie zachodziło na rynku pracy. Nie tylko to związane z COVID-em, ale ono jeszcze przyspieszyło automatyzację, robotyzację, o której żeśmy dużo teraz nie wspomnieli, ale to widać, jak to się zmienia, jak idziemy po sektorze finansowym, sobie spacerujemy po naszych bankach, to tam połowa biurek już jest pusta, a była jeszcze 2-3 lata temu pełna ludzi. Więc to widać, jak zmienia się rynek tak naprawdę poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji, robotyzacji i automatyzacji. Są dane, właśnie pani profesor wspomniała o forum ekonomicznym, które chyba, jeżeli coś pomylę, to przepraszam, ale chyba do 2025 roku potencjalnie 90 milionów miejsc pracy z globalnego rynku może odparować. Zastąpionych może być tych 90 milionów stanowisk pracy pracą właśnie robotów i automatyzacją. I trochę zmartwiło mnie nasza forum ekonomicznego w Krynicy w Karpaczu w tym roku, dyskusja, gdzie brałem udział i gdzie dowiedziałem się, jak uczelnie wyższe przewidują potencjalne kierunki studiów. Bo to jest tak, że urzędy pracy zbierają dane historyczne. Te najnowsze dane, które na przykład były, to tak naprawdę pokazują, jakich zawodów brakowało w listopadzie i w grudniu, jeszcze ze względu na COVID, tak? To tam zostały pielęgniarki, spawacze i jakieś tam jeszcze trzy inne specjalności. Kogo to obchodzi, przepraszam bardzo, takiej instytucji jak uczelnia wyższa, kogo w grudniu brakowało gdzieś tam w Pcimiu Dolnym? Ani rektorzy tej uczelni nie wymyślą na podstawie tego, to jest najważniejsze, czyli kogo w 2025 w 2030 roku w Polsce realnie będzie brakować na rynku pracy, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby ludzie nie...
Pani profesor, prosimy o krótką odpowiedź.
Czy pani profesor uważa, że dobrym byłby taki think tank, czy jakkolwiek byśmy tą formułę nie wymyślili, gdzie naprawdę mądrzy ludzie, profesorowie, być może trochę paru też inteligentniejszych przedsiębiorców można by zaprosić i być może kogoś z polityki, żebyśmy powiedzieli, słuchajcie, za 20 lat, za 15 lat to takich ludzi trzeba mieć z 15 tysięcy wykształconych, a więc szkoły średnie i wyższe, idźmy do roboty i kształćmy nie psychologów i humanistów, ale na przykład, no nie wiem, techników obsługi elektrowni fotowoltaicznych.
Ja zacytuję pana doktora Fedaka, który na inauguracji roku akademickiego u nas odbierał dyplom na odnowienie swojego doktoratu i powiedział, no on zajmuje się rachunkowością, powiedział, że przez wiele lat jego pracy rachunkowość przeszła od liczydeł przez komputery po konieczność wyceny kapitału intelektualnego i bitcoiny. Mówił to do nas 90-latek, tak? I na koniec powiedział, i dlaczego mi się to udało, patrząc na naszą kogę herb SGH, mówiąc o tym, że navigare necesse est, powiedział, że najważniejsze jest to, żeby uczyć ludzi myślenia, uczyć ludzi dostosowywania się do zmieniających warunków pracy, więc ja powiem tak, najważniejsze, żeby szkoły i uczelnie potrafiły uczyć ludzi tego, że świat się zmienia, uczyć ich bazy i podstaw dostosowywania się do zmieniających się okoliczności i umiejętności nabywania tych nowych umiejętności wraz z tym, jak się zmienia rynek pracy. I to jest najważniejsze. To, czy my wykształcimy w tym momencie informatyków, a za chwilę okaże się, że jest potrzebny zupełnie ktoś inny. Najważniejsze, żeby umieć nauczyć ludzi funkcjonować w zmieniającym się świecie i tego, żeby oni w tym zmieniającym się świecie mogli funkcjonować aktywnie zawodowo. Także moim zdaniem to jest kluczowe. Skupianie się na tym, czy to będzie elektryk, czy to będzie technik informatyk, czy technik samochodowy, czy monter motocykli, czy może monter hulajnóg, to moim zdaniem nie jest kluczowe. Najważniejsze, żebyśmy uczyli bardzo, ludzi
bardzo dziękuję,
być mobilnymi.
Pani profesor,
to jest wygodna odpowiedź dla uczelni ekonomicznej. Gorzej by miał rektor uczelni medycznej do wytłumaczenia, a nieważne, kto
lekarzy
będzie was,
zawsze będzie
nie będzie, kto was będzie leczył, ktoś tam się przystosuje i zmieni. Nie, ale no, jak najbardziej uważam, że właśnie kształcenie ludzi, osobowości, szczególnie, że pokolenia coraz inne wchodzą na rynek pracy, to szkoły mogą zrobić kawał dobrej roboty, dając ludziom chęci i potrzeby zmieniania świata, a nie tylko robienia czegokolwiek. To jest jak gdyby ważne.
Tak postrzegamy naszą misję.
I zapraszamy do SGH.
Bardzo dziękuję. Gośćmi czwartkowego forum SGH był pan prezes Krzysztof Inglot, prezes Personal Service, oraz pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektor do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii. Ja nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. Już dzisiaj zapraszam państwa na kolejne spotkanie w ramach czwartkowego forum. Naszym gościem będzie prezes Żabki Tomasz Suchański, a rozmówczynią z SGH dr Marta Ziółkowska z Instytutu Zarządzania. Tematem rozmowy będzie franczyza.